Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, patrzę na prognozy pogody, no i rzeczywiście sobota zapowiada się pięknie, 25 stopni Celsjusza, słoneczko i chmurka, proszę, proszę, 25 stopni także w niedzielę, ale tutaj prawdopodobieństwo opadów wynosi według moich prognoz z mojego telefonu komórkowego 35%. Nieźle szykuje się ten weekend. Zapraszamy jeszcze jutro oczywiście do czasu reakcji w piątek, a dzisiaj mamy czwartek, 18 dzień września. Audycję będzie realizował Kamil Flaszak. Sławek Orlik odbierze telefon od słuchacza, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji radioszczecin.pl. Najpierw zajrzymy sobie na ulicę Matejki. Tam wymiana torowiska tramwajowego. Już jedna nitka gotowa, druga jeszcze nie. Posłuchajmy.
Dzień dobry Państwu. Tomek, stały słuchacz. Dzwonię z ulicy Matejki i za Państwa pośrednictwem mam taki apel do panów, którzy remontują torowisko, żeby ta szlifierka kątowa, która tak pryska w każdą stronę, postarać się osłonić, żeby nie prytkała po samochodach, po szybach, bo te opiłki rozgrzane wbijają się i jest kłopot. Także być może ktoś odpowiedzialny za BHP albo nadzór tych prac niech zwróci panom uwagę, jakieś parawany. Pozdrawiam serdecznie, szerokiej drogi życzę.
Szerokiej drogi, parawany obowiązkowym wyposażeniem wszelkich ekip, również tych z podkaszerkami, z kosami spalinowymi, bo to jest problem, a mieliśmy już takie zgłoszenia w czasie reakcji, gdzie ktoś na przykład miał uszkodzony lakier, czy też wybitą szybę w samochodzie z powodu odprysku właśnie od tego rodzaju urządzeń, jak szlifierki kątowe, czy też podkaszarki, kosy spalinowe. 8 minut po 12 i jeszcze a propos właśnie Matejki, ale nie tylko tego torowiska. Słuchacz pyta, pan Tomasz, pozwoliłem sobie do Państwa napisać, gdyż temat ostatnich remontów tras tramwajowych wygląda u nas jak u Barei. Od kilku lat obserwuję to, co dzieje się w mieście. Komunikacja jest jaka jest. Ostatnimi czasy zwiększenie ilości kursów, nowi motorniczy, ale i starzejący się tabor tramwajowy bez znacznych perspektyw na unowocześnienie. Fajnie, że remontowane są torowiska, jak na Powstańców, Kolumba, Matejki, ale tutaj mam pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za pomysł torowisk, nie w drogach, ale tych odseparowanych, aby je realizować betonowo albo stłuczniem? Czy to linia kolejowa, pyta słuchacz? W większości polskich, ale nie tylko polskich miast, jeśli torowiska nie służą służbom, jak policja, straż, karetka, jako pasy wydzielone, projektuje się torowiska trawiaste. Na przykład w samej Warszawie do końca roku będzie 55 kilometrów torowisk zmienionych na trawiaste, a u nas trend jest zupełnie odwrotny. Panie Tomaszu, zapytamy o to, kogo trzeba. U nas takie trawiaste torowiska to Aleja Piastów, no i oczywiście ulica Wawrzyniaka. Przydałoby się więcej. Rozmowa na ten temat, taką mamy nadzieję, w czasie reakcji już jutro. A o czym dzisiaj w programie? Dzisiaj o tym, że nie tak łatwo się zaszczepić w aptece przeciwko grypie na przykład. Od czego to zależy, że jedne apteki szczepią, inne nie szczepią? Jakie są tutaj utrudnienia, czy też ułatwienia może jednak dla aptekarzy, farmaceutów? O tym porozmawiamy już za chwilę. Jak się przygotować do szczepienia w aptece, czy tylko przeciwko grypie, czy także przeciwko innym chorobom? Ta rozmowa za kilka minut na antenie czasu reakcji. Potem około południa i 30 sekund wrócimy do sprawy zalewania działek Rot Bursztyn, to jest w Międzyzdrojach. Tam jest taki ciek wodny, który nasz słuchacz nazwał Smródką, no ale tak de facto on się tak wcale nie nazywa. Ten ciek wodny nazywa się zupełnie inaczej, Stary Zdrój. No i ten Stary Zdrój nie daje rady odprowadzać wody. Woda stoi, zwłaszcza kiedy pada, kiedy jest cofka na Zalewie Szczecińskim, no i działki zalewa. Kto i co powinien zrobić z tym fantem? Ta rozmowa o 12.30, a później na wyraźne proszenie naszego słuchacza będziemy rozmawiali o kierunkowskazach. Wydawać by się mogło, kiedy patrzy się, jak wielu kierowców w Szczecinie nie korzysta z kierunkowskazów, że mają przepalone żarówki, ale jednak nie, bo potem w jakimś innym miejscu okazuje się, że używają tego kierunkowskazu. Dlaczego nie używamy kierunkowskazów? Jak mądrze z przepisami używać tych kierunkowskazów i jak ułatwiać życie innym właśnie dzięki użyciu kierunkowskazu? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz wracamy do planowanego wiaduktu na ulicy Pomorskiej, niedaleko stacji Szczecin-Dąbie. Przejazd kolejowy. Często długo tam trzeba stać i czekać, bo pociągi jadą z jednej, z drugiej strony. No a my stoimy i czekamy. No i ma być wiadukt. Wiadukt będzie, jeśli będzie unijne dofinansowanie do tego wiaduktu. A na razie do projektu uwagi zgłasza słuchacz.
Dzień dobry. Ciekawi mnie, jaki to będzie spad i tam w stronę tej policji, no to jaka to będzie górka i jak to będzie oddziaływało. Bo moim marzeniem, zamysłem, to by było tak, żeby dworzec kolejowy Dąbie był w remoncie, to te tory powinny pójść troszkę niżej, żeby te pociągi w ogóle powinny iść troszkę niżej, żeby ten wiadukt nie był też jakiś stromy, bo później tam jeszcze od Pomorskiej, jak go można trochę wyciągnąć, to wyciągnąć, ale tam z drugiej strony to nie wiem, jaki to będzie. I te wyjazdy tam jest dosyć ciasno. Pozdrawiam serdecznie.
No, miejmy nadzieję, że to będzie planistyczny majstersztyk. A teraz przenosimy się na teren pięknej ziemi drawieńskiej. Napisał do nas pan Przemek, dawno niesłyszany. A nie wiem, czy słuchacze pamiętają miejscowość Barnimie i zalewana droga powiatowa. Jak pisze pan Przemek, dzięki nam ta droga już nie zalewana jest, bo powiat drogę podniósł, porobił odwodnienie i jak na razie droga przejezdna. Choć rolnikom tu łyżka dziegciu do tej beczki miodu. Nie dołączyli do odwodnień i woda na polach nadal stoi, ale generalnie jest przejezdna i mnie już nie zalewa. Dziękuję. Do usług, panie Przemku. Serdecznie pozdrawiamy. A teraz wracamy do Kiss and Ride. Wczoraj naszym gościem był Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który mówił o tym, że film nagrany z kamer monitoringu jest dowodem w sprawie, chociażby o wykroczenie drogowe. Z takich filmów różnego rodzaju, akurat nie z monitoringu, korzystają funkcjonariusze policji. Jest ta strona Stop Agresji Drogowej, ale jeżeli chodzi o tych, którzy stoją na postoju Kiss and Ride dłużej niż minuta, jest deklaracja kierowcy autobusu. Mam nadzieję, że jego koledzy pójdą w jego ślady.
Jestem kierowcą autobusu. Jeżeli będę miał linię 75 i będę stał na dworcu głównym, każde zajście takie będę nagrywał i będę przekazywał odpowiednim służbom. Także porozmawiam z innymi kierowcami tutaj z Klonowica po prostu i też poproszę, że jak będą stali tutaj na tym miejscu przed dworcem głównym i zobaczą, że jakieś taksówki po prostu będą dłużej stały niż te miejsce Kiss and Ride po prostu przewiduje, też poproszę, żeby nagrywali. Dziękuję bardzo.
Cieszymy się z tej deklaracji, chociaż chcielibyśmy, żeby zarówno policja, Straż Miejska, jak i miasto wykazały się dbałością o mieszkańców, którzy chcą zgodnie z prawem tam na chwilę zaparkować, czy też dokonać zatrzymania pojazdu, bo tak to się chyba nazywa, i po prostu uporać się wreszcie z tym nierozwiązywalnym w Szczecinie problemem. A pomysły są też takie.
Dzień dobry, Paweł ze Stargardu, stały słuchacz. Nie rozumiem postawy służb mundurowych. Czy my naprawdę nie mamy patroli pieszych, żeby wzięły tę kamerę, z daleka już nagrywały te taksówki, które tam stoją? Czy to nie może być dowód w sprawie, że za każdym razem musi podjeżdżać patrol, przecież od razu uciekają. Takie patrole zdałyby egzamin w tym miejscu. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Paweł, stały słuchacz. Ja mam taki pomysł. Skoro Kiss and Ride to jest temat parkowania, no to może można by było delegować tam osobę, która po prostu jest odpowiedzialna za te płatne parkingi przy dworcu głównym, też są takie, i po prostu może tam stać i wzywać po prostu telefonem takich kierowców taksówek, którzy po prostu są oporni. Dziękuję.
pomysł niezły, ale formalnie trudny do przeprowadzenia, bo to są nowe obowiązki i nowe kompetencje dla tych dozorujących strefę płatnego parkowania. Jednak my optujemy zdecydowanie za kamerą nakierowaną na ten punkt, na to miejsce, ten parking Kiss and Ride i po prostu rozliczanie równo wszystkich tych, którzy stoją dłużej i kiedy tak zostaną rozliczeni przez jakiś czas, to świetnie podziała. Swoją drogą wiemy, jak działa karanie w pobliżu naszej rozgłośni Radia Szczecin. Są takie miejsca na Wojska Polskiego, gdzie nieprawnie w świetle skrzyżowania parkują auta. No i był czas spokoju, że tych aut nie było, kiedy Straż Miejska wreszcie się zdecydowała na wezwanie tych nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, kierowców tychże do zapłaty mandatu za nieprawidłowe parkowanie. No i jak ręką odjął, ale kontrole się skończyły i problem znowu wraca. Gdyby tutaj regularnie co jakiś czas te kontrole i kary były nakładane na kierowców parkujących na Kiss and Ride, mielibyśmy święty spokój i ci, którzy przyjeżdżają rzeczywiście, żeby kogoś wysadzić czy kogoś odebrać, mieliby gdzie zaparkować. To jest czas reakcji, 16 minut po 12, za chwilę pierwszy dzisiaj gość, ale jeszcze zapowiedź tematu, być może pojawi się na antenie jutro, a jak nie, to w najbliższych dniach od poniedziałku licząc. Od wczoraj napisał nasz słuchacz, pan Łukasz, ponownie mamy zamkniętą ulicę Lubczyńską, pewnie będzie budowa drugiego mostku. Mam pytanie do zarządzających miastem, czy jednak nie przeniosą budżetu z innych zadań na wykonanie całej drogi Lubczyńskiej-Goleniowskiej od ronda Gryfa w kierunku Załomia. Co z tego, bo wiadomo, że pełna dokumentacja na wybudowanie drogi wraz z drogą rowerową już istnieje. Nadmieniam, że przy tych dwóch ulicach oraz ulicy Kablowej, z której praktycznie jedyne wyjazdy są przez Goleniowską lub Lubczyńską, powstało około 35 ogromnych hal, w tym po terenie dawnego przedsiębiorstwa kabli w Załomiu. Oprócz tego, że hale te przynoszą miastu potężne przychody z podatków, to powodują ogromne korki związane z dojazdem do nich. W godzinach 5.36, 13.30, 14.30 i 22.00, 22.30 są kilometrowe korki wynikające ze zmian pracowniczych. Ponadto w okresie letnim każdego roku jest to droga alternatywna do dojazdu nad morze i zapewniam, że w każdy weekend są korki. Będę wdzięczny o pomoc w przeforsowaniu tej bardzo ważnej inwestycji. Aż dziw bierze, pisze jeszcze pan Łukasz, że jeszcze nie było na tym odcinku poważnych wypadków. No może dlatego nie było, że ruch toczy się bardzo wolno, no bo jak korek, to korek. 12.19, czas reakcji, a przy naszym telefonie pan Michał Kasiak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A realizatora poproszę o zmianę kolejności przygotowanych do emisji telefonów, żeby ten, który był drugi, stał się pierwszym. O, i posłuchajmy.
Dzień dobry państwu, moje imię Jonina. W radiu, w telewizji cały czas słyszymy reklamy, że w każdej chwili można się zaszczepić przeciwko grypie. A tu niestety nie można się zaszczepić. Byliśmy dzisiaj w Wolinie, w przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz powiedział nam, że nie jesteśmy pacjentami tej przychodni, więc nie weźmie za nas odpowiedzialności za szczepienie i zaproponował, żebyśmy pozyskali receptę od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wykupili i zaszczepili się w aptece. W aptece w Wolinie jest to niemożliwe, ponieważ tam chcieliśmy się zaszczepić, bo żadna apteka nie ma póki co podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak to jest właśnie z tymi szczepieniami? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te informacje. Ja przypomnę, że przedwczoraj naszym gościem była doktor nauk medycznych Joanna Jursa Kulesza, specjalistka mikrobiologii lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. No i zachęcała do tych szczepień, przypominała o tym, że dzieci mogą być szczepione tylko i wyłącznie przez lekarza po konsultacji lekarskiej, ale rzeczywiście w aptekach szczepienie jest możliwe. Jeszcze wrócę do swoich dziennikarskich ustaleń co do tego, dlaczego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, u którego nie jesteśmy stałym pacjentem, odmawia takiego zaszczepienia i przebadania? No dlatego, że nie ma z tego żadnej korzyści finansowej. I tu jest głównie pies pogrzebany, dlatego nawet NFZ odsyła nas raczej do naszego lekarza, do naszej przychodni POZ, tam gdzie jesteśmy zapisani. A co do apteki w Wolinie, mam tu informację od Narodowego Funduszu Zdrowia, jak pisze Małgorzata Olszewska z NFZ-u. Apteka w Wolinie, która dotychczas miała umowę z NFZ na szczepienia, zakończyła działalność, trwa wygaszanie umowy. Na dzień dzisiejszy mamy wiedzę o jednej aptece z Wolina zainteresowanej zawarciem umowy o realizację szczepień. I jeszcze a propos aptek. Proces wnioskowania o zawarcie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach jest otwarty. Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące apteki w ciągu całego roku kalendarzowego. W naszym województwie jest około 60 aptek, czytam w komunikacie NFZ-u, które mają umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych. No i teraz wracamy do pana prezesa Michała Kasiaka. Proszę powiedzieć, panie prezesie, 60 aptek to dużo czy mało, gdy chodzi o nasz okręg apteczny?
Znaczy, to jest około 10% aptek na naszym terenie.
To niedużo.
Oczywiście, to może niedużo, ale to też wymaga pewnego jeszcze czasu. To jest, kolejne apteki się zapisują, ja już to widzę nawet u siebie, w swojej okolicy. To też nie jest takie też proste, ponieważ to trzeba mieć specjalne pomieszczenie, specjalnie musi być przystosowane, ale przede wszystkim musi być wyspecjalizowany personel, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie i może to robić. Tych magistrów jest coraz więcej, ale to też trwa. Znam też dwie inne apteki, na przykład w jednej z miejscowości, które już złożyły dokumenty, tylko czekają, żeby przeszedł cały ten proces wprowadzenia apteki do systemu i żeby to zaczęło funkcjonować. Niemniej, jak tak się patrzy na skalę ogólnopolską, to jeszcze w sierpniu było 1500 aptek, a ostatnie dane z września już mówią o 1800 aptek w Polsce. To oznacza, że to jest największy przyrost w historii tak naprawdę jakichkolwiek programów medycznych, które były w aptekach, a proszę mi wziąć to pod uwagę, że jest to coś nowego też i dla aptek, bo w tym momencie apteki są już jakby tak częścią rodzaju świadczeniodawcy. Oni w tym momencie wchodzą w ten system, dla których wcześniej był obcy. I rzeczywiście te apteki, które szczepiły na COVID, już mają to przerobione, ale wiem, że kolejne się włączają w te programy. Kolejni studenci przechodzą kursy, które są na bieżąco zawsze pełne są, limity wszystkie są wypełnione i się farmaceuci szkolą. Tylko to wymaga oczywiście czasu. Wiadomo, teraz już mamy sezon, nie będzie tak idealnie, ale już widzę, że z kolejnym sezonem będzie tylko lepiej i rzeczywiście to jest ten wielki plus, że po prostu wchodzimy wtedy do apteki, jeśli dana apteka szczepi, to pacjent robi kwalifikację, że pacjent może być zaszczepiony, wystawia receptę i go szczepi w jednym punkcie.
I to taka 15 minut mniej więcej trwa, 20,
mniej więcej,
prawda?
15 trwa, bo pacjent trzeba sprawdzić, trzeba go wypytać, trzeba zobaczyć, czy nic tam się nie dzieje, czy jest to bezpieczne, potem trzeba tego pacjenta też przez chwilę poobserwować. To są takie rzeczy, które trzeba wykonać. To oczywiście też ściąga trochę personel. Proszę też wziąć pod uwagę, że farmaceutów nie jest tak dużo, ile byśmy chcieli. Oczywiście jest coraz więcej w naszym województwie. Od niedawna przecież mamy wydział farmacji na naszej uczelni, która dopiero pierwsze dwa roczniki wypuściła. Ale to cały czas przybywa, coraz więcej farmaceutów się szkoli i naprawdę jest wizja, że na przykład w niektórych powiatach, gdzie miałem informację, przykładowo, tutaj powiem akurat odnośnie COVID-u, że 90% wszystkich szczepień COVID-owych zostało wykonane w aptece. I jest to przyszłość, tylko apteki też potrzebują czasu. A pacjentów, żeby nie chodzili, nie szukali, zawsze zachęcam, żeby wejść na tą stronę pacjent.gov.pl, która apteka szczepi, i tam są numery i najlepiej się zapisać albo zadzwonić i się dowiedzieć, w jakich to godzinach można zrobić.
Ile farmaceuta otrzymuje pieniędzy czy apteka za zaszczepienie jednego pacjenta?
Jeśli chodzi, to bardziej chodzi podmiot, otrzymuje takie pieniądze, jest to około 33 zł. Ale nie za samo szczepienie, ale za przeprowadzenie kwalifikacji, wystawienie recepty i za szczepienie.
Wydawać by się mogło, że to niedużo, ale jednak podaje pan te dane ogólnopolskie, że 1500 aptek, a teraz już 1800 szczepi. Bo myślę, że to jest też takie myślenie tych, którzy prowadzą apteki, że ten, który przyjdzie się zaszczepić, jeszcze może coś kupić, prawda? Jakieś suplementy diety, czy jakieś leki, jakieś preparaty.
Oczywiście, jeśli tak patrzymy pod względem biznesowym, no to zawsze jest jakaś zachęta, ale w aptekach, które też szczepią, które na przykład wcześniej szczepiły na COVID, widzimy, że ci pacjenci wracają potem na kolejne szczepienia. Apteki mają coraz większy też ofertę, coraz większą program ofert zaproponowania pacjentom, bo tu już nie chodzi tylko o szczepienia, ale można niektóre badania diagnostyczne zrobić, tylko na razie to jeszcze nie jest refundowane, stąd tego się dużo nie mówi, ale apteki mają troszeczkę przejąć i odciążyć POZ-y, mają przejąć i odciążyć też całą służbę zdrowia, ponieważ farmaceuci, którzy są zatrudnieni w tych aptekach, są tak samo po trudnych studiach na Akademii Medycznej, na Uniwersytetach Medycznych i mają na przykład wiedzę i często kwalifikacje, żeby to robić.
I na jakie, czy przeciwko jakim chorobom możemy się zaszczepić w aptece?
Znaczy, prawda, tu już jest 26 różnych chorób. To też są ich szczepienia pełnopłatne, jeśli chodzi o jakieś choroby tropikalne i tym podobne. Ale z takich refundowanych, no to właśnie na HPV, nawet błonnica, tężyc, krztusiec, pneumokoki, RSV, no tego naprawdę możemy troszeczkę wymieniać, ale z tych najważniejszych, czyli tak zwanych szczepień populacyjnych, które możemy tak naprawdę, jeśli dziś pacjent dać nawet bezpłatnie seniorowi, bo ze względu na jego wiek, no to wiadomo, przede wszystkim COVID, grypa, pneumokoki, RSV.
No to rzeczywiście jest już pokaźny zestaw szczepionek. Przypomnijmy jeszcze, że bezpłatne szczepienie na grypę w sezonie 2025-2026 przysługuje dzieciom od 6 miesiąca życia do 18 lat, kobietom w ciąży i połogu oraz osobom w wieku 65 lat i więcej, a w przypadku osób dorosłych 18-64 lata przysługuje refundacja w wysokości 50%. Tak jak pan magister powiedział, można przyjść do apteki, oczywiście sprawdzeniu, czy ta apteka szczepi, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam będzie przeprowadzona kwalifikacja, taką ankietę się wypełnia, zostanie wystawiona recepta, farmaceuta zaszczepi, potem odczekujemy chwilę, czy wszystko jest w porządku, no i zaszczepieni i bezpieczni na ten sezon grypowy wychodzimy z apteki. Tak to wygląda.
Tak jest. Ja mówię przede wszystkim, jeszcze raz zachęcam wszystkich, ponieważ w związku z tego, że u nas wyszczepialność na grypę jest bardzo niska, no to mieliśmy to, co w zeszłym roku, kiedy było naprawdę cięższy szczep, nie było leków, było szukanie, był naprawdę dramat wielu ludzi, zwłaszcza też, bo to też zarażamy dzieci. No było bardzo trudno, a właśnie to szczepienie może nie tyle, co uchroni nas przed zachorowaniem, ale nawet kiedy choroba się trafi, będzie miała dużo lżejszy przebieg, więc zachęcam jak najbardziej.
Chcemy uniknąć dramatów, szczepmy się. Pan magister farmacji Michał Kasiak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Czwartek, 18 września, jeszcze przez kilkadziesiąt minut na antenie, prawie do godziny 13. Cieszymy się na to. Prowadzone przeze mnie spotkanie ze słuchaczami całego naszego zespołu, całej naszej ekipy. Za chwilę kolejny gość. No i zacznę w ten sposób, że w kontekście tych opadów deszczu, które teraz mamy na Pomorzu Zachodnim, to zapewne nie cieszą się właściciele działek, czy też dzierżawcy właściwie, bo to nie są właściciele rodzinnego ogrodu działkowego w Międzyzdrojach. Bursztyn on się nazywa, no bo ten bursztyn ma problemy. Problemem jest woda, która te działki regularnie zalewa. Posłuchajmy telefonu, przypomnijmy go sobie.
Dzień dobry, dzwonię z Międzyzdroi. Kochani, może moglibyście nam pomóc działkowcom po ostatniej ulewie w środę. 3/4 działek zostało, no może mniej, może więcej, zalanych wodą. Niektóre domki tak samo zostały podtopione, czyli weszła woda do domku i problem polega na tym, że rów odprowadzający, popularnie zwany u nas tu smródką, jest mało drożny. On nie był już od wielu lat czyszczony. W tej chwili zarośnięty jest psiną i ta woda po prostu nie miała jak uchodzić. Poza tym poziom tej smródki, że tak powiem, jest niżej, bo ona odprowadzana jest do zalewu. Zalew jest wyżej, więc jest pompa, która tam przepompowuje. I ta smródka po prostu zbiera burzówkę z całego miasta. W tej chwili tyle nabudowane jest, pobetonowane, także... No i problem jest ogromny. Teraz tak, smródka należy do Wód Polskich. Był przedstawiciel wód i mówi, owszem, smródka jest nasza, ale te burzówki, woda jest gminy, więc niech gmina udrażnia to. Dziękuję.
kto ma udrożnić, czy to wespół, zespół, potrzebne jest współdziałanie, żeby ten problem został załatwiony. I pytanie, czy go można ostatecznie załatwić, bo jeżeli potwierdzi się to, że zalew jest położony wyżej, no to mamy problem, ale są przecież odpowiednie budowle hydrotechniczne i rozwiązania, które można by wdrożyć, żeby mieszkańcy, właściciele czy użytkownicy działek Rot Bursztyn w Międzyzdrojach mieli spokój. Przy naszym telefonie gość pan Marek Synowiecki, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie Marku, czy potwierdzi pan, że rzeczywiście te działki są położone niżej niż poziom no, sięgającego prawie, można powiedzieć, przedmieść Międzyzdrojów Zalewu Szczecińskiego?
W ogóle tutaj wypadałoby naświetlić bliżej całą sprawę, bo ten kanał, który tak ładnie nazywał nasz słuchacz...
A to Stary Zdrój jest, a nie Smródka, prawda?
Tak, my określamy technicznie mianem Międzyzdroje A, znany jest również jako Stary Zdrój. Mhm. Rozpoczyna swój bieg na wysokości ulicy Komunalnej z ujściem do jeziora Wicko Małe, które poprzez Wicko Wielkie właśnie łączy się z Zalewem Szczecińskim. Do wód kanału spływają wody opadowe, to też zauważył słuchacz, z terenu całego miasta. Dodajmy jeszcze razem z oczyszczonymi ściekami z komunalnej oczyszczalni w Międzyzdrojach. Zarówno wody opadowe, jak i te z oczyszczalni przechodzą przez miejską przepompownię przy Starej Trójce, a zadaniem tej przepompowni jest odprowadzenie nadmiaru wód do jeziora Wicko Małe. Jednak coraz częściej spływająca z miasta woda przybiera tak nagle, że wymagająca modernizacji przepompownia po prostu nie radzi sobie z jej nadmiarem. Wtedy koryto kanału wypełnia się po brzegi, zalewając okolicę. Dodajmy jeszcze wody cofkowe, co jakiś czas wtłaczane z zalewu do kanału, które też są przyczyną podtopień i mamy tutaj obraz sytuacji. Cały teren wokół kanału Międzyzdroje A jest oznaczony na mapach i w opracowaniach uwzględniających ryzyka powodziowe, a są takie, jako obszar powodzi historycznych. Zgodnie z koncepcją przedwojennych jeszcze planistów miały tu pozostać łąki, pełniąc rolę naturalnych terenów zalewowych, jednak obecnie, jak wiadomo, głód cennej ziemi pod inwestycje budowlane jest ogromny, także w Międzyzdrojach, a może przede wszystkim tam. Dlatego w najbliższej okolicy kanału zwiększył się wybetonowany i wyasfaltowany obszar, a przez co przyspieszył się spływ wód opadowych do kanału, zwłaszcza przy większych nawałnicach. Wracając zaś do sytuacji opisanej przez słuchacza, 10 września to była właśnie środa, w Międzyzdrojach przez cały dzień spadło 60 litrów wody na metr kwadratowy.
To gigantyczna ilość.
Można sobie wyobrazić ten opad w skali całego dnia, 60 litrów na metr kwadratowy. Nie przestało padać także w nocy. W tej sytuacji miejska przepompownia również nie poradziła sobie z nadmiarem wody. Nastąpiła blokada kanału i wezbranie wód, czego konsekwencje właściciele sąsiadujących z kanałem ogrodów działkowych odczuwają i teraz. Powiem w ten sposób. Rozmawiamy z samorządem Międzyzdrojów na temat konieczności modernizacji miejskiej przepompowni. Na początku tego roku w siedzibie zarządu zlewni w Szczecinie doszło do spotkania z przedstawicielami miasta i projektantami w sprawie poprawy jej funkcjonalności, więc ten temat nie jest nam zupełnie obcy. Będziemy wracać do tego tematu, skupiając się teraz na pracach związanych z utrzymaniem kanału, a rozbieramy tam regularnie tamy bobrowe. Brzegi kanału są również koszone zarówno wiosną, jak i jesienią. W ramach jesiennego koszenia ekipy szczecińskiego zarządu zlewni wyjadą z kosiarkami w teren już od jutra i nie jest to efekt interwencji w Radiu Szczecin, tylko po prostu czekaliśmy, aż te wody opadną i z tym sprzętem da się nam wjechać. Prowadzone prace poprawią w pewnym stopniu zdolności retencyjne tego kanału, ale nie w takiej skali, by w pełni zabezpieczyć pobliski teren przed zalewaniem.
A co by zabezpieczyło w pełni? Czy remont przepompowni? Wspominał pan o przepompowni. Czy wiadomo, kiedy będzie modernizacja i czy są dwie przepompownie? To znaczy, jedna należy do gminy, a druga do państwa.
To znaczy, kluczowa jest ta, która należy do gminy, bo ona zbiera wody z terenu miasta i z terenu oczyszczalni. Będziemy się starali ustalić z władzami Międzyzdrojów ewentualnie tryb postępowania, ewentualnie jakiś kalendarz, kiedy są w stanie uzgodnić z nami terminy modernizacji tego obiektu. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do starych map, gdzie zamiast niegdysiejszych łąknie użytków wokół kanału Międzyzdroje A mamy teraz teren uszczelniony i zabudowany z utrat utraconą, i to chcę podkreślić, z utraconą możliwością retencji. Nadal przy inwestycjach budowlanych nie zwraca się przeważnie uwagi na coś takiego jak drenaż czy dawny rów biegnący przez działkę, nie mówiąc o sięganiu po mapy ryzyka powodziowego dla danego terenu. A jakiś rów jest dla inwestora przeszkodą do zasypania lub usunięcia. I z tego powodu wody opadowe spływają jeszcze szybciej i bardziej intensywnie, i nawet przy założeniu, że miasto zmodernizuje w najbliższym czasie swoją przepompownię, całkowicie nie wyeliminujemy podtopień akurat w tym naturalnie, podkreślam, naturalnie zalewanym niegdyś obszarze miasta.
No i tu mamy, panie Marku, pytanie do władz Międzyzdrojów i władz innych miejscowości, które godzą się na taki, a nie inny charakter zabudowy na takich dawnych terenach zalewowych, bo nie mówimy tu tylko o tym rodzie Bursztyn, bo rod Bursztyn to są jeszcze niewielkie budynki, małe, a i tak mamy problem, ale tam rzeczywiście powstają wiele większe budynki, tak jak pan powiedział, mamy wymurowane, wybetonowane różne place, tereny, parkingi i to wszystko...
Pytał mnie pan, czy cokolwiek zmieni modernizacja przepompowni miejskiej, przepompowni naszej, nawet gdybyśmy dziesięciokrotnie zwiększyli ich możliwości, to przy takich opadach jak 60 albo więcej litrów na metr kwadratowy, żadna instalacja nie poradzi sobie z nadmiarem tej wody, która spada w ciągu 2-3-4 godzin, powodując takie, a nie inne sytuacje. Podkreślam, na terenach, które od zawsze były nawiedzane przez powodzie historyczne. Więc tutaj mamy ogromną lekcję do odrobienia i my jako zarządca terenów zasobami wodnymi, i samorządy, i wszystkie inne jednostki, które są w to zaangażowane, że musimy zupełnie przeprofilować i zmienić swój sposób podejścia do kwestii choćby zagospodarowania terenu.
Chciałbym, żeby to było możliwe, ale znając deweloperów i również władze miasta, które myślą o podatkach od nieruchomości, myślą o miejscach pracy generowanych przez hotele, nowe obiekty wypoczynku, będzie to trudne, ale trudno się z panem nie zgodzić. Wiemy też, w Szczecinie mamy takie przykłady zasypywania różnych oczek wodnych, różnych właśnie takich miejsc, gdzie ta woda mogła się zbierać, mogła łagodnie spływać. One znikają. Niektórzy już wiedzą, żeby nie kupować terenów pod zabudowę dla siebie, na przykład tam, gdzie mamy teren niby bez żadnej wody, ale nagle nie wiadomo, dlaczego na łące rośnie trzcina, no to znaczy, że gdzieś tam pod spodem jest woda. To będziemy czekać, panie Marku, w takim razie na informacje od państwa, jak rozmowy z gminą Międzyzdroje.
Będziemy się starali przekazać państwu informacji na temat choćby takiej mapy drogowej w kwestii modernizacji tej przepompowni, która w tym całym układzie obecnie pełni kluczową rolę.
A czy jeszcze ostatnie pytanie na zakończenie, modernizacja przepompowni również niwelowałaby skutki cofki, czyli wysokiego poziomu wody?
Znaczy ona jest tam tak zaprojektowana i zbudowana, aby odprowadzać nadmiar wód z miasta i także niwelować cofkę z jeziora Wicko-Małe, przez które są wtłaczane wody z zalewu, wody cofkowe z zalewu szczecińskiego, ale przy obecnym rozchwianiu klimatu i przy obecnym poziomie deszczów nawalnych jedno trafia w drugie i mamy na przykład taką sytuację jak właśnie po 10 września, kiedy i w tym obszarze zabezpieczenia przed cofką i z odprowadzenia nadmiaru wód ta przepompownia sobie po prostu nie radzi.
I zadzwonił do nas słuchacz, który nagrał się pod nasz czujny właśnie w sprawie tego cieku wodnego Stary Zdrój. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Słuchamy pana. Halo? Słuchamy pana.
Więc przede wszystkim mówię, w części zgadzam się z tym, co mówi w tej chwili ten przedstawiciel, ale ten ciek, czy te odprowadzenie koniecznie trzeba pogłębić, bo ono w tej chwili jest zanieczyszczone, płytkie. Jeżeli by było pogłębione przynajmniej o jakieś 1,5 metra, sprawa byłaby rozwiązana, bo strażacy zawsze stają na... że tak powiem, na wysokości zadania i pomagają. Oni tam swoje pompy przy tej przepompowni montują. A że pompy trzeba by było zwiększyć, tak, zgadzam się. Ale przede wszystkim trzeba udrożnić tą smródkę, trzeba ją pogłębić. Bo w tej chwili, nie wiem, jakbyście państwo zobaczyli, no to makabra. Nic tam nie jest zrobione.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, że pan nas słucha. Panie Marku, czy są takie plany, żeby pogłębić tę strugę?
Znaczy, są takie plany, żeby przede wszystkim wykosić teren wokół tego całego odcinka, tak. A to już
a
wiele zrobi. Mhm. Jeśli chodzi o pogłębienie, to oczywiście w tej chwili nie mogę rzucać słów na wiatr albo na wodę. Jeszcze raz sprawdzimy harmonogram prac utrzymaniowych w szczecińskim zarządzie zlewni. Oczywiście w najbliższym czasie poinformuję, jaki jest charakter prac i czy pogłębienie tego odcinka wchodzi w grę.
Marek Synowiecki, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
No i teraz przenosimy się na drogi nie tylko Szczecina, ale całej Polski. Natomiast te obserwacje poczynione przez słuchacza, ale poczynione także przez nas, przygotowujących i prowadzących dzisiejszy czas reakcji, są podobne. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony ze Szczecina. Tragedia jest z używaniem kierunkowskazów przez kierowców. Dlaczego policja nie korzysta z kamer, które są umieszczone na skrzyżowaniach? Na przykład takowa kamera jest na skrzyżowaniu Matejki z Malczewskiego. I podejrzewam, że bardzo ładnie widać, kto używa kierunkowskazów, a kto nie. I po prostu przejrzeć te nagrania każdego dnia, ukarać kierowcę mandatem przykładowo, rozniesie się to wśród kierowców po całym mieście, będzie istniało to widmo, że będę podejrzany i ukarany mandatem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Och, gdyby to tak działało, mamy bez liku kamer na newralgicznych skrzyżowaniach w Szczecinie i co? I każdego dnia każdy z nas może obserwować różnego rodzaju wykroczenia drogowe. No szkoda, że to nie jest w użyciu, chyba że już dojdzie do jakiegoś poważnego wypadku, wtedy jak najbardziej. Ale porozmawiajmy o tych kierunkowskazach, bo myślę, że też złe doświadczenia, gdy patrzy na innych uczestników ruchu, ma nasz gość, pan Filip Grega, ekspert z zakresu ruchu drogowego, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czy też podziela pan pogląd, że panuje u nas taka nonszalancja, gdy chodzi o używanie kierunkowskazów, albo włączanie kierunkowskazów w ostatniej chwili, najpierw hamowanie, potem skręcanie i nie mówię tutaj o szukaniu jakiejś ulicy, bo przyjeżdża samochód z innego miasta. Nie, chodzi mi o Szczecinian. Albo w ogóle nie używanie kierunkowskazów.
Nie wiem, czy jest to nonszalancja, czy jest to egoizm. Jestem bliższy raczej twierdzeniu, że jest to po prostu egoizm, ignorowanie innych uczestników drogi i patrzenie tylko na czubek własnego nosa. Ale tak, tak się właśnie dzieje i chyba jest z tym coraz gorzej.
No to przypomnijmy w takim razie, kiedy należy używać kierunkowskazów. Może zacznijmy od ronda, bo kiedy wjeżdżamy na rondo, to chyba nie ma obowiązku, ale kiedy zjeżdżamy, jak najbardziej.
A ja zaprzeczę, nie idźmy od końca, zacznijmy od początku, od celu istnienia kierunkowskazu, bo tak naprawdę jeżeli będziemy rozumieli cel istnienia kierunkowskazu, to będziemy bez wątpienia wiedzieli, kiedy go włączyć, a kiedy go nie włączać. Kierunkowskaz służy do informowania innych uczestników ruchu o tym, co my zamierzamy zrobić. Czy będziemy kontynuować jazdę na wprost, czy będziemy gdzieś jechać w bok. I używam tu bardzo celowo pojęcia jazdy w bok, dlatego że utarło się z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu, że kierunkowskaz to służy tylko do sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy, czyli skręcania i zmiany pasa ruchu, co jest nieprawdą. Nieprawdą wynikającą wprost z przepisów. To, że owszem, przepisy faktycznie w tych przypadkach nakazują, konkretnie expressis verbis, jak to się w prawie mówi, to nie oznacza, że w innych przypadkach to użycie kierunkowskazu będzie nieprawidłowe, niewłaściwe i powinno zostać ukarane mandatem. Nie. Dlatego, że i tu znowu, mamy za mało czasu na wykład z prawa, a on jest dość szeroki, dlatego, że musielibyśmy wytłumaczyć, jaka jest różnica między przepisem prawa a normą prawną. Trzeba by było mówić o hierarchii prawa w Polsce, a przypominam, że oprócz ustawy Prawo o ruchu drogowym, na którą wiele osób się powołuje, mamy jeszcze ważniejszy akt prawny, jakim jest konwencja wiedeńska. Jako ratyfikowana umowa międzynarodowa jest nawet ważniejsza od ustawy Prawo o ruchu drogowym i obowiązuje. I nie bez kozery o tym mówię, dlatego że tam w tejże konwencji zapisano taką treść, że przed skręcaniem lub wykonaniem manewru, ja teraz cytuję, przed skręcaniem lub wykonaniem manewru związanego ze zjechaniem w bok, każdy kierujący powinien odpowiednio wyraźnie i dostać wcześniej zasygnalizować swój zamiar. To jest bardzo ważna ta jazda w bok, tak? Czyli albo jedziemy prosto, albo jedziemy w jakiś bok. Czy to skręcamy w tą, czy w tamtą. Kiedy tylko pojawia się alternatywa, czyli nasza droga ma jakieś rozwidlenie, to już jest to powód do zasygnalizowania tego, jeśli jedziemy inaczej niż prosto. Musimy pamiętać, że kierunkowskaz nie tylko włączony jest sygnałem, niewłączony też jest sygnałem. Niewłączony sygnalizator to też jest informacja dla innych uczestników ruchu, że ten przed nami, bo zakładam taką sytuację, że on nie będzie jechał w bok. To jest bardzo ważne dla kierującego i bardzo kierujący doskonale to rozumie, tylko trzeba sobie to uświadomić. Zatem pamiętajmy, że włączanie kierunkowskazów naprawdę, o ile nie wprowadza w błąd ewidentnie, jest potrzebne i pożądane przez przepisy.
Teoretycznie i praktycznie, panie Filipie, 2 punkty karne i 200 zł mandatu za nieużywanie kierunkowskazu. Mam nadzieję, że nie tylko tak, właśnie teoretycznie, ale praktycznie. Ale wrócę do tego ronda, bo tutaj wiadomo, jak zjeżdżamy z ronda prawy kierunkowskaz, ale czy jest pan zwolennikiem
nie,
używania
nie, nie,
lewego?
Nie, 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 nie,
jak to nie? Zjeżdżamy z ronda i nie sygnalizujemy
nie,
tego?
Nie, nie, no nie, nie. Nie wolno postawić takiej tezy, bo to jest
grunt nieprawdziwa. Ale jakiej tezy? Jak zjeżdżamy z ronda,
zjeżdżamy z ronda, trzeba włączyć prawy kierunkowskaz. Z gruntu ta teza jest nieprawdziwa.
To dlaczego?
Dlatego, że ronda są w tak różnych rodzajach, tak różnych konfiguracjach, że należy powiedzieć, że czasem włączamy, a czasem nie włączamy.
A kiedy nie włączamy?
Ależ no, jest mnóstwo skrzyżowań oznaczonych znakiem C12, ruch okrężny, czyli tak zwanych rond, gdzie jedziemy ewidentnie na wprost. Ewidentnie na wprost. W żaden sposób nie skręcamy, nie zmieniamy kierunku jazdy.
I nie ma obowiązku wtedy włączania kierunkowskazu?
No byłoby to co najmniej głupie.
A w Szczecinie nie mamy takie ronda?
No i teraz mnie pan zaskoczył, bo nie pamiętam. Jest tak dużo miejsc znam, że nie wiem, którą w tej chwili panu zaproponować.
Oj, zanika nam pan, panie Filipie. Gdyby jest pan mógł stanąć w jakimś lepszym miejscu.
Próbuję.
O, teraz lepiej. Jeszcze raz proszę powiedzieć. Bo
jeżeli dobrze pamiętam, to najnowsze takie skrzyżowanie pod tak zwaną panoramą, czyli jak jedziemy do autostrady na końcu ulicy chyba Granitowej w stronę. Tam, jeśli dobrze pamiętam, jest ruch okrężny i jeżeli dobrze pamiętam, jadąc od miasta, od mostów, jadąc pod górę, jedziemy cały czas na wprost, prawda? Nie przygotowałem się akurat do tego pytania, musiałbym sobie przejrzeć na szybko.
No ale dobrze, weźmy takie rondo jak Plac Grunwaldzki, no to tam jak zjeżdżamy z tego ronda...
No nie, to już jest inne, to ale jest inna zupełnie konfiguracja. Oczywiście, tam jest inna sytuacja, ponieważ tam ewidentnie musimy kręcić kierownicą, żeby zjechać z tego ronda. Pas co prawda prowadzi nas. I tu znowu ktoś powie, no jak, no przecież mamy wyznaczony swój pas ruchu. Ja nie zmieniam pasa ruchu, jadę cały czas tym samym pasem ruchu na tych właśnie rondach tak zwanych turbinowych. No to w zasadzie logika podpowiada, że nie ma sensu go włączyć. Sens jest, bo ten sens nam podpowiada artykuł 3, czyli taka jazda, która będzie jazdą bezpieczną, nie stwarzającą zagrożenia, nie wprowadzającą w błąd i utrudniającą ruchu. Więc ten porządek publiczny, który musimy zapewnić pokazywaniem swoich zamiarów, jest ważny. Dam jeszcze inny przykład, który mam nadzieję w sposób jasny państwu udowodni, że kierunkowskaz włącza się w różnych przypadkach. Autobus komunikacji miejskiej, który stoi w zatoce autobusowej. Zwróćcie uwagę, jak często porządni kierowcy tych autobusów stoją z włączonym prawym kierunkowskazem. Po co oni to robią? Co, będą wjeżdżać za chwilę na chodnik? Zapomnieli wyłączyć? Nie. Oni upewniają kierowców, że oni jeszcze obsługują pasażerów. Za chwilę zgaszą ten prawy, włączą lewy i będą starali się wyjechać.
Czyli myślą o innych użytkownikach drogi.
Dokładnie tak. Dokładnie tak i chwała im za to i wielkie podziękowania. W wielu miastach w Polsce tak jest. Myślę, że w większości, choć nie wszystkich. Dlatego my zawsze myślimy o tym, co będziemy robić, w którą stronę będziemy jechać.
Pytanie, panie Filipie. Mm-hmm. Skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem, a kierunkowskazy, to znaczy, gdy droga z pierwszeństwem skręca w lewo lub w prawo. I niektórzy twierdzą, że nie trzeba wtedy używać kierunkowskazu, gdy mamy drogę z łamanym pierwszeństwem przejazdu, ale chyba trzeba używać.
No nie ma najmniejszej wątpliwości, nie ma różnicy, jest różnica między dwoma rzeczami, które tutaj występują. Czym innym jest zmiana kierunku jazdy, a czym innym są zasady pierwszeństwa. Są dwa różne tematy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy właśnie takie łamane pierwszeństwo i jedziemy sobie drogą z pierwszeństwem, która za chwilę skręca w lewo. Jeżeli nie włączamy kierunkowskazu, a sprzeciwka jedzie pojazd, to co on myśli? Czy on naprawdę wie, że my będziemy mu za chwilę przecinać tor jazdy? Nie, on myśli, że pojedziemy na wprost. Pojawia się sytuacja zagrożenia. Trzeba go ostrzec, że będziemy zawczasu i wyraźnie oczywiście zamierzali mu za chwilę przeciąć tor jazdy. Bez tego robi się problem, którego właśnie istnienie kierunkowskazów musi unieść.
Skręcanie i włączanie się do ruchu to oczywiście oznacza użycie kierunkowskazu, prawda?
Nie, włączanie się do ruchu nie musi wiązać się z włączaniem kierunkowskazu.
Czyli jeżeli jesteśmy na tym samym pasie ruchu, tak?
I włączamy na przykład, się do włączanie się do ruchu to jest rozpoczęcie jazdy po zatrzymaniu nie wynikającym z warunków i przepisów ruchu drogowego. My często potocznie myślimy o włączaniu się do ruchu, kiedy my wyjeżdżamy z pasa postojowego na sąsiedni pas ruchu. Ale my wtedy używamy kierunkowskazu nie ze względu na włączanie się do ruchu, tylko ze względu na zmianę pasa ruchu.
No i pamiętajmy też o prawidłowym używaniu kierunkowskazów podczas wyprzedzania. Powinien zostać włączony kierunkowskaz jeszcze przed rozpoczęciem manewru.
Nie zgadzam się, panie redaktorze. Wyprzedzanie nie wymaga włączenia kierunkowskazu. Absolutnie nie. Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu, który porusza się w tym samym kierunku. Z większą prędkością.
Ale jeżeli jedziemy za nim,
pan ma na myśli zmianę pasa ruchu, która poprzedza wyprzedzanie. Tak?
No tak, oczywiście.
To nie jest oczywiste. To są dwie różne definicje.
Jadę za jakimś pojazdem po dwupasmowej drodze i zmieniam pas ruchu, żeby go wyprzedzić, no to muszę włączyć kierunkowskaz,
właśnie. Sygnalizuję zamiar zmiany pasa ruchu, następnie go gaszę i potem podejmuję manewr wyprzedzania, a potem trzeci manewr wykonuję ponownie zmianę pasa ruchu, powrót na prawy. To są różne pojęcia prawne, różne definicje, różne obowiązki. Nie mylmy tego.
Niemniej jednak apelujemy do kierowców, żeby myśleli o innych i używali kierunkowskazów, prawda?
Jak najbardziej, absolutnie używali. Nie bójmy się używać kierunkowskazu, to jest mądre, rozsądne i potrzebne.
Pan Filip Grega, ekspert z zakresu ruchu drogowego, instruktor nauki jazdy, dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego bezpiecznego.
Pozdrawiamy, my także już za dziś dziękujemy. Spotykamy się jutro po 12:00, a dziś program przygotowali Kamil Flaszak, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.